Radzę, żeby zajmować dobre miejsca tu z przodu.
Księże Piotrze, jak to było, przyjacielu, przesiądź się bliżej, tak?
Wiecie co, w temacie autorytetu to jest bardzo ważny temat i bardzo długi. W związku z tym, żeby nie gadać za długo, to ja przejdę od razu do rzeczy i powiem wam z autorytetem, że tutaj jest stolik, gdzie są książki. Książki, drogowskazy, jak być katolickim mężczyzną we współczesnym świecie. To jest coś, czego w Krakowie używamy do spotkań w małych grupach. Nie wiem, czy wy też tego używacie, czy nie. Jeżeli ktoś chce, książka kosztuje jedyne 10 zł. Po drugiej stronie skarbonki są płyty. Wytłoczone płyty z konferencją Johna i Evelyn Bean, których mieliście okazję poznać. Z konferencji, która była dzień po waszym spotkaniu i dwa dni w Krakowie, weekendowa konferencja Wolność Finansowa. Ta płytka również kosztuje 10 zł. Skarbonka pomiędzy jest skarbonką wspólną i na jedno, i na drugie. W związku z tym, jeżeli ktoś ma jakieś wolne środki do spożytkowania dobrze, to ma taką możliwość. Natomiast przechodząc już do tematu autorytetu, to wiecie, słyszałem taką anegdotę. Bramy nieba, nie? No i stoi taka długa kolejka facetów. Bardzo budujące, bardzo fajne faceci idą do nieba, nie? No i święty Piotr zastanawia się, jak to zrobić, żeby to rozładować. I mówi tak. Tutaj, z drugiej strony, będzie kolejka priorytetowa. Ale to jest kolejka tylko dla tych mężczyzn, którzy w swoim życiu żyli w autorytecie i realizowali autorytet. No ale pusto. Nikt tam nie poszedł. Nikt nie poszedł. Co się dzieje? W pewnym momencie idzie jeden facet, nie? Idzie taki rozradowany, idzie do tej kolejki priorytetowej i święty Piotr mówi, o jak dobrze, że jesteś, witaj, witaj. Powiedz mi, jak to się stało, że tutaj jesteś? A on mówi, a żona mi kazała. To może dowcip, ale on pokazuje, że z realizacją takiego życia w autorytecie to u nas jest różnie.
To nie jest dowcip, to jest prawda.
Przepraszam, ja chciałbym, żeby to był dowcip i dlatego tutaj jestem, żebyśmy za jakiś czas śmiali się z tego, że to jest naprawdę dowcip, nie? Że to jest naprawdę dowcip, nie? No, bo jeden z moich znajomych to nawet szczycił się tym, że kiedyś żona przyszła do niego na kolanach, nie? Nie wiem, czy to znacie? Nie znacie. Przyszła na kolanach, wyobraźcie sobie, żona do faceta i mówi mu, wyłaź z pod łóżko, ty tchórzu. No. Dobra. Ale wiecie, my się teraz z tego śmiejemy, ale na początku tak nie było. I przechodząc do rzeczy, Jezus po swoim zmartwychwstaniu stanął wobec uczniów i powiedział, to jest z Ewangelii świętego Mateusza, 28 rozdział, 18 werset. Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Co tu widzimy w tym słowie? Dwa elementy. Po pierwsze, że wszelka władza do kogo należy? Do Jezusa. A po drugie, że skąd ją ma? Dostał. Jezus mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Czyli Jezus staje w pełnym mocy i autorytecie, w pełnej mocy i autorytecie wobec uczniów, żeby przekazać im misję, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To takie ważne, takie ogłoszenie z mocą, z autorytetem, ale gdzie jest źródło? Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. W związku z tym autorytet i władza nie bierze się znikąd. Nie bierze się z powietrza. Ale jest dana. I w pewnym sensie jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo. Tak jak trójjedyny Bóg stwarza nas na swoje podobieństwo, tak samo tworzy nas jako trójjedynego człowieka, można powiedzieć. Z naszym ciałem, z naszą duszą i z naszym duchem. Te trzy elementy są tak ściśle zjednoczone, zespolone w nas, że stanowią jedność. I Bóg, tworząc nas na swój autorytet, mówi: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Czyli Bóg tworzy człowieka na swój obraz i podobieństwo i przekazuje mu autorytet i władzę. To jest Księga Rodzaju, 1 rozdział, 28 werset. Ale nie jest tak różowo, dlatego że autorytet zaczyna się walka. I przychodzi szatan i zadaje pytanie człowiekowi. Czy myślisz, że Bóg naprawdę przekazał ci to wszystko? Czy myślisz, że przekazał ci pełną władzę i pełny autorytet? A może coś ukrył, a tamto drzewo to co? Bóg ma coś do ukrycia, czymś się nie chce podzielić, nie daje ci wszystkiego. Zjesz, wtedy będziesz miał władzę, autorytet i moc. I przychodzi diabeł, przychodzi szatan i kusi. I kłamie, prowokując nas do tego, byśmy wyszli spod ochrony Bożego autorytetu. I byśmy poszli pod jego autorytet. To jest 3 rozdział z Księgi Rodzaju. I dochodzi do abdykacji. Adam rezygnuje z tej potęgi, władzy i mocy, którą Bóg mu daje. Daje się zwieść szatanowi. Pewnie nieświadomie rezygnuje z władzy i ochrony Bożego autorytetu, ale tak się dzieje. Ale tak się dzieje. W związku z tym Adam przestaje płodzić synów na podobieństwo Boże. A zaczyna płodzić synów na swoje podobieństwo. Ponieważ Boży plan autorytetu, życia w autorytecie, w jedności z Bogiem został zakłócony. I pomimo tego, że człowiek jest stworzony na obraz Boży, zaczyna płodzić dzieci na swój obraz, nie na obraz Boży. I popatrzmy, syn Adama, Abel, próbuje trwać w jedności z Bogiem. Próbuje składać ofiarę, która Bogu się podoba. Ale to nie podoba się szatanowi. I posługuje się Kainem, żeby go zabić, żeby go zgładzić, żeby zniszczyć tego, który próbuje wejść ponownie w relację autorytetu. I dochodzi do takiego okresu stagnacji i ciszy w relacji Boga z człowiekiem. I tak naprawdę musiało upłynąć prawie 250 lat od Adama do Enosza, aby człowiek ponownie zaczął zwracać się do Boga. Gdy Adam miał 130 lat, urodził mu się syn Set. A gdy Set miał 105 lat, urodził mu się syn Enosz. I jak czytamy w 4 rozdziale Księgi Rodzaju, wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Dopiero wtedy, gdy Setowi urodził się syn Enosz. Czyli 130 plus 105, 235 lat. Prawie ćwierć milenium. To jest szmat czasu. To jest szmat czasu, kiedy relacja autorytetu między Bogiem i człowiekiem jest zaburzona, jest zachwiana, jej nie ma. Jest wyjątek od tej reguły. Wyjątkiem od tej reguły jest Henoch, który, jak czytamy w 5 rozdziale Księgi Rodzaju, 24 werset, żył w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, ponieważ Pan go zabrał. Czyli nie mieścił się w tym standardzie, nie mieścił się w tej przestrzeni, w której ludzie żyli. I Pan zabrał go do siebie, chronił go. I kolejne lata braku relacji, zachwianej relacji autorytetu między człowiekiem i Bogiem. Po wielu latach, wielu pokoleniach pojawia się Noe. Noe jako jedyny, który był godzien na to, aby zostać zachowany. Noe, Księga Rodzaju 6, rozdział 9, werset. Człowiek prawy wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. I widzimy, że poprzez Noego Bóg pragnie coś zmienić. I przygotowuje plan ocalenia ludzkości. Poprzez zgładzenie tych, którzy są niewierni, którzy są daleko, którzy nie chcą żyć w autorytecie wobec Boga. I to Noe jest tym, poprzez którego Bóg zachował rodzaj ludzki, poprzez którego Bóg zachował życie na ziemi. To jest pierwszy plan ratunkowy. Potem pojawił się kolejny plan ratunkowy. Tym kolejnym planem ratunkowym jest nowy Adam. Nowy Adam, czyli Jezus. I święty Paweł w liście do Rzymian pisze: jeśli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie, dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy stają się sprawiedliwymi. Jezus, podobnie jak Adam na początku, otrzymał pełną władzę i autorytet. Otrzymał pełną władzę i autorytet, ale nie poddał jej pod władzę szatana. Pomimo pokus mówi z mocą, z władzą, z autorytetem: zejdź mi z oczu, szatanie. Nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. Jezus potrafił z mocą i z autorytetem sprzeciwić się szatanowi. Powiedzieć: nie, nie masz prawa, nie zgadzam się na to. I w tym fragmencie chciałem zwrócić wam uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, werset 17. Ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. Co będą robić?
Królować.
Czyli jesteśmy powołani do tego, by powrócić w przestrzeń autorytetu. By powrócić w przestrzeń panowania i władzy. I jest to możliwe w Jezusie. A po drugie, przez co możemy stać się sprawiedliwi? Jak przez nieposłuszeństwo weszliśmy w przestrzeń niesprawiedliwości, tak w przestrzeń sprawiedliwości możemy wejść przez co?
Posłuszeństwo.
Przez posłuszeństwo. I w autorytecie posłuszeństwo jest tym niesamowicie ważnym kluczem. Ponieważ autorytetu nie realizuje się przez nie wiadomo co, przez byle jakość, ale realizuje się przez podporządkowanie, przez podległość, przez posłuszeństwo. I podobnie jak to z kolei z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział 45 werset. Tak jest napisane: stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. I tak jak Adam otrzymał życie, aby je pomnażać i pielęgnować, tak Jezus otrzymał misję przywrócenia nam życia. odnowienia naszego życia, odrodzenia naszego życia, odrodzenia Bożego życia w nas. I Jezus ma moc i ma pragnienie wprowadzić nas ponownie w przestrzeń autorytetu Bożego. Pod ochronę Bożego autorytetu. I Jezus jest tym, który wziął na siebie twój i mój grzech, płacąc najwyższą cenę, jaka była możliwa, cenę swojego życia. Po to, by wyrwać nas spod władzy, spod autorytetu, spod mocy szatana. I to się już dokonało. To się wykonało. Jezus dokonał tego na krzyżu. W związku z tym my nie musimy tkwić w autorytecie diabła. Nie musimy być w poddaniu, w podległości wobec szatana. Dlatego, że zostaliśmy z tego wyzwoleni poprzez ofiarę Jezusa na krzyżu. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odpuszczenie grzechów. Jezus uwolnił nas. Mało z tego, że uwolnił nas. Cały czas wstawia się za nami do Boga. Tak jak zaczął się wstawiać jeszcze w Ogrodzie, w Wieczerniku i potem w Ogrodzie, kiedy modlił się za uczniami i za tych, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć, czyli za nas. Tak samo, jak czytamy w księdze proroka Izajasza. On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. W związku z tym to nie jest tak, że to dokonało się kiedyś i Jezus już nic z tym nie ma do czynienia. Jezus cały czas wobec Ojca oręduje za nami. Staje i woła łaski, miłości, łaski, miłosierdzia. Wstawia się do Boga, abyśmy mogli powrócić w przestrzeń autorytetu i życia w wolności w Nim. I szatan wie o tym, że przegrał. Wie o tym, że przegrał. Ale robi wszystko, żeby utrudnić nam poznanie tego rozwiązania, które przyniósł nam Jezus. Ponieważ to rozwiązanie nie działa z automatu dla nas. Dlatego, że potrzebna jest nasza decyzja wejścia pod ochronę Bożego autorytetu. Potrzebna jest nasza decyzja przyjęcia Jezusa i Jego odkupieńczej męki na krzyżu. I szatan w ten sposób chce pozbawić nas owoców śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Po to, byśmy nie chcieli, nie poznali, bagatelizowali, by dla nas to było mało ważne, mało istotne. Kolejny aspekt. W takim zadaniu przygotowującym mieliście przeczytać jeden fragment, tak? Jak to było? To tak, to list do Efezjan, a jeszcze wcześniej był fragment z Ewangelii. To był Ewangelii według Mateusza. Tutaj posłużymy się paralelnym fragmentem z Ewangelii świętego Łukasza. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i był bliski śmierci. I skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie. Godzien jest, żebyś Mu to wyświadczył, mówili. Miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą. Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. I dlatego ja sam nie uważam się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. Drugiemu chodź, a przychodzi. A mojemu słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się. I zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł. Powiadam Wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Popatrzmy na tę scenę jeszcze raz. Setnik, któremu zachorował szczególnie ceniony przez niego sługa, wie o Jezusie i pragnie, aby ten sługa był uzdrowiony. Ale popatrzcie, setnik wie o tym, że nie będzie to dla Jezusa polityczne, aby on sam osobiście do niego przyszedł. Mało z tego, nie będzie dla Jezusa polityczne, aby przychodził do niego w gościnę. Ponieważ on, jako setnik, jako żołnierz, jako przełożony wojsk zaborcy, nie jest kimś godnym tego, aby naprawdę prawowierny, prawowity Żyd poświęcał mu uwagę. Ale popatrzmy, to nie był byle jaki setnik. Dlatego, że był on szczególnie ceniony przez Żydów. Co czytamy? Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył. Tak mówiła starszyzna żydowska. Godzien jest tego. Ponieważ miłuje nasz naród i on sam zbudował nam synagogę. W związku z tym jest to setnik, który żyje naprawdę w bardzo dobrej komitywie z miejscowymi ludźmi. Z miejscowymi, z starszyzną żydowską. Ale co tak naprawdę zadziwia Jezusa? Co tak naprawdę zadziwiło Jezusa? Czy to, że on tak nie chciał mu robić kłopotu? Czy to, że sam nie przyszedł, tylko przysłał sługę? Czy to go zadziwiło? Zadziwiło go to, że on rozumiał autorytet. I on powiedział: ja sam, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu chodź, a przychodzi, a mojemu słudze zrób to, a robi. I popatrzmy, on bardzo dobrze wiedział, jak to działa. Wiedział, że jego umocowanie nie bierze się z tego, że ma broń, że ma armię pod sobą, ale z tego, że podlega władzy. Że podlega władzy. I to, że on podlega komuś większemu, komuś silniejszemu, że jest poddany i mu posłuszny, to mu daje władzę i autorytet nad innymi. I to, że setnik rozumiał autorytet, zadziwiło Jezusa. Ponieważ wiedział, że autorytet nie bierze się z powietrza, nie bierze się znikąd, ale bierze się z poddania i z posłuszeństwa. I Jezus tak jakby traktował wiarę i bycie w autorytecie, pod autorytetem, jako synonimy, jako coś tak bliskiego, coś tak niesamowicie się łączącego. I popatrzmy, Jezus sam nie działa w swoim autorytecie i w swojej mocy. Jezus mówi do uczniów: to, co mówię, to nie ja mówię, to Ojciec mówi przeze mnie. To, co ja czynię, to ja nie mógłbym tu nic uczynić, gdybym nie widział Ojca czyniącego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I w tym wszystkim Jezus pokazuje: mój autorytet nie bierze się ze mnie, ale ja podlegam Ojcu. To Ojciec uzdalnia mnie do tego, abym czynił wielkie rzeczy. Mało z tego. Ja nie jestem w stanie nic uczynić, jeśli nie widzę Ojca czyniącego. I to powoduje, że Jezus może czuć się naprawdę bezpieczny pod ochroną autorytetu Ojca. I kiedy szatan mu mówi: zjedz ten kamień, przemień ten kamień na chleb, tak? Zjedz go, posilisz się, nie? To Jezus mógł powiedzieć z mocą i autorytetem: zejdź mi z oczu, szatanie. Uciekaj stąd. Nie masz prawa do mnie. Ponieważ ja jestem pod ochroną, pod osłoną autorytetu Ojca. Ponieważ ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Nie masz prawa do mnie. I w tym układzie, w takiej sytuacji, tak naprawdę szatan nie miał żadnych szans na to, by odbić Jezusa. By przeciągnąć go, by w jakiś sposób go usilić.
Dlatego, że Jezus cały czas miał zabezpieczenie i ochronę w autorytecie Ojca. I Boży pierwotny plan dla nas jest taki, byśmy tak jak Jezus byli w autorytecie Ojca. Byli w autorytecie Boga. I można poniekąd streścić misję Jezusa jako właśnie przywracanie nas pod ochronę i pod autorytet Boga. Ale często wydaje się nam, że jeżeli wejdziemy pod panowanie Boga, to tak naprawdę coś w życiu stracimy. Stracimy swoją niezależność, stracimy samostanowienie, stracimy, tak? Ale czy coś stracimy? Tak naprawdę zyskamy. Zyskamy nową tożsamość, zyskamy swoją wolność, zyskamy swoją niezależność. To wszystko możemy zyskać, ale wtedy, gdy poddamy się pod autorytet Boga. Co się dzieje, kiedy nie wchodzimy w Boży plan dla naszego życia? Kiedy nie wchodzimy pod autorytet, pod osłonę autorytetu Boga? Na wzór Adama płodzimy dzieci na swój obraz. Stajemy się pokoleniem buntu, pokoleniem sprzeciwu, pokoleniem krytyki, pokoleniem, które próbuje samo być dla siebie źródłem i celem wszystkiego. Nasze dzieci nie wprowadzamy w przestrzeń autorytetu, nie wprowadzamy w życie w wolności. Ale uczymy ich tego, czym sami żyjemy, czyli naszego buntu i naszego sprzeciwu. I aby wejść pod przestrzeń i pod ochronę Bożego autorytetu, musimy zrezygnować z tego, czym objawia się nasz bunt wobec Boga. A czym on się objawia? Po pierwsze i chyba najczęściej objawia się poprzez bierność. A po drugie, poprzez chęć bycia kimś. Poprzez autopromocję. Poprzez budowanie swojego wizerunku jako kogoś. Nie? Czy tak jest?
Tak, tak.
Popatrzmy teraz na te dwa symptomy bycia pokoleniem buntu. Po pierwsze, bierność. Popatrzmy. Adam miał autorytet. Miał Boże objawienie. Wiedział, czego Bóg od niego oczekuje. Czy on zerwał owoc? No ale gdzie był wtedy?
Obok.
Słowo Boże mówi, on był z nią. Słowo Boże mówi wyraźnie, Adam był przy Ewie. I co się stało? Gdzie on był, jak Ewa rozmawiała z wężem? Gdzie on był, jak Ewa zrywała owoc? Gdzie on był, jak jadła i jak dawała mu jeść? Jaka powinna być reakcja Adama w tej sytuacji? Powinien stanąć i powiedzieć, precz, zejdź mi z oczu szatana. Nie masz prawa do nas. My żyjemy w ochronie Bożego autorytetu. Nie zrobił tak. To jest właśnie grzech bierności, grzech zaniedbania. I to jest coś, co ciąży na nas, co ciągnie się za nami przez pokolenia. Widzimy szatana, który nas kusi i nie stajemy w mocy i nie powiemy, precz, nie masz do mnie prawa. Czy tak nie mamy? Czy nie słyszycie od swoich żon? Zrób coś. No, zajmij stanowisko, wypowiedz się. Pomódl się za swoje dzieci. Słyszycie coś takiego? Ja słyszę. I widzę, że ciągle we mnie to jest. I to twarde stawanie i zajmowanie stanowiska nie jest dla mnie takie proste i oczywiste. Drugi aspekt. Autopromocja. Tak roboczo sobie to nazywam taką prywatyzacją Królestwa Bożego. Nie? To jest moja wspólnota. Ja jestem tu liderem. To jest moja grupa, bo przecież ja się nimi zajmuję. Nie? Ja się wami zajmuję. Chodźcie za mną. Nie? Chodźcie za mną. Ja jestem waszym herałem. Jestem waszym bohaterem, gierojem. Tak? Tak to było? chodźcie za mną. Nie? I lider, który staje i mówi, to ta wspólnota to jest moje królestwo. Ta wspólnota to jest miejsce, gdzie ja jestem najważniejszy. Mnie słuchajcie, to ja jestem dla was liderem, szefem, tak? Czy tak nie macie? A jaki powinien być lider? Patrzcie, co powiedział Jan Chrzciciel. Potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszę. Dojdziemy do tego jeszcze za chwilę. Czyli lider pokazuje na Jezusa. Po to, by sam nie zajmować Jego miejsca, ale by pokazywać, to On jest w was źródłem chcenia i działania zgodnie z wolą. To On jest was źródłem wszelkiego dobra i wszelkiego autorytetu, wszelkiego życia. To On jest źródłem. Druga rzecz. Sam od siebie zależy. Sam jestem kowalem swojego losu. To ja muszę zadbać o wszystko u siebie i niech mi przepraszam ktoś, kto cokolwiek ruszy. Trzeci aspekt. Budowanie wizerunku. Ja wiem, że nie jestem doskonały, ale wy nie musicie o tym wiedzieć. Ja wiem, z czym się zmagam, ale wobec was muszę być wzorem, prawda? Muszę być wzorem, więc muszę być doskonały. W związku z tym do spowiedzi idę tak. Jest okej. Okay. Czy tak nie mamy? Kiedy się troszczymy o to, by inni widzieli nas jako świętych, jako tych doskonałych, bez skazy, nieskazitelnych. Tak? Czy wtedy w moim życiu świeci Jezus? Czy to ja świecę? I kolejny aspekt, który sobie tu wypisałem w tym punkcie, w tym temacie. Duch niezależności. To jest w cudzysłowie, ale chodzi o taką postawę, w której tak naprawdę nie chcemy od nikogo zależeć, nawet od Pana Boga. Myślę, że naprawdę już czas, żeby zmienić tę postawę w naszym życiu. By zerwać z byciem w pokoleniu buntu i by wejść w pokolenie autorytetu i łaski. By wejść w pokolenie tych, którzy są podlegli Panu i którzy chcą żyć Jego życiem. Czas, by nie godzić się na to zło, które jest wokół nas. Już czas przyjąć Boży autorytet i Boże namaszczenie dla naszego życia. Już czas stanąć w mocy i w autorytecie, autorytecie Boga, zamiast prężyć własne muskuły i mówić, to ja tu jestem bohaterem. Już czas przeciwstawić się diabłu i powiedzieć mu, gdzie jest jego miejsce. Już czas. Ale żeby to zrobić, musimy wejść w moc i w autorytet Boga w naszym życiu. Takim pięknym obrazem takiego wejścia ponownego w autorytet Boga jest przypowieść, którą pewnie znamy i wałkowaliśmy na wiele różnych sposobów. Przypowieść o synu marnotrawnym. To jest Ewangelia Świętego Łukasza, 15 rozdział, wersety od 11 do 32. Zobaczmy, widzimy tam młodzieńca, który dał się zwieść. Który dał się zwieść i który usłyszał, znaczy, który powiedział sobie, poradzę sobie sam. Jestem już duży, jestem już dorosły. Sam potrafię się o siebie zatroszczyć. Wezmę, co do mnie należy i sam będę się o siebie troszczył. Ale zobaczmy, co się stało. Odszedł. I gdy zobaczył, że to nie działa, że nie działa życie bez autorytetu Ojca, życie w oderwaniu od autorytetu i od źródła, gdy zobaczył, że to nie działa, w pokorze chciał wrócić. Chciał wrócić, bo widział, co stracił. Chciał wrócić, ale wiedział, że nie jest godny nazywać się synem. Chciał być jednym ze sług. I zobaczmy, nie zdążył wrócić do ojca, bo pierwsze ojciec go wypatrzył i to on wybiegł naprzeciw niego. I to on wybiegł i powiedział, nareszcie jesteś. Nareszcie jesteś. Ojciec pierwszy go wypatrzył i co zrobił? Ty łajdaku, co zrobiłeś, tak? Nie, nie. Dał mu pierścień i dał mu szatę. I pierścień
To jest coś, coś tak jakby nowa tożsamość. Przywraca mu godność poprzez danie mu nowej szaty. Przywraca mu godność dziedzica, godność dziecka i przywraca mu tożsamość poprzez danie pierścienia. I naprawdę nieważne, gdzie jesteś, jak zrobisz krok w stronę Jezusa, On wybiegnie naprzeciw ciebie po to, by dać ci nową tożsamość, by dać ci godność dziedzica. I popatrzmy, jak wielką radość to wywołało u ojca i w całym domu, tak? Patrzmy, zaczęli się bawić, nie? Zaczęli świętować. I myślę sobie, że kiedy mężczyźni stają, by wejść z powrotem pod autorytet Boga, pod autorytet Jezusa, to w niebie jest naprawdę wielka radość. I naprawdę jest już czas, byśmy stanęli w mocy i w autorytecie Króla. W autorytecie Królestwa, w autorytecie tego, który jest dla nas źródłem autorytetu. Autorytet funkcjonuje w pewnym porządku. I dlatego prosiłem, byście przeczytali list do Efezjan. List do Efezjan w wielu miejscach mówi o Chrystusie jako o głowie. Ale mówi też o mężu jako o głowie żony, tak? Ale popatrzmy, mąż jest głową żony, tak jak głową męża jest Chrystus. A głową Chrystusa jest Bóg. I popatrzmy, to wszystko układa się w pewien taki porządek autorytetów, gdzie każdy ma odpowiedzialność i ma nad sobą autorytet. A źródłem wszelkiego autorytetu jest Bóg, czyli autor. Bóg, czyli autor. I co się dzieje, jak zerwana jest ta relacja autorytetu pomiędzy facetem a Jezusem? Kto jest wtedy źródłem twojego autorytetu? Proszę?
Żona.
Kto? Więc jeśli twoją głową nie jest Jezus, to jesteś naprawdę w godnym pożałowania miejscu. Jeżeli Jezus nie jest twoją głową, nie jest twoim zaopatrzeniem, twoją godnością, tożsamością, zabezpieczeniem, to tak naprawdę nie masz żadnego autorytetu. Nie masz nic. Co wtedy chcesz zaoferować swojej żonie, swoim dzieciom, kościołowi, ludziom wokół? Co chcesz wtedy zaoferować? Jak nie masz źródła? I tylko wtedy możemy wejść w Boży plan i w Boży porządek dla naszego życia. Tylko wtedy, w ten sposób, możemy nieść błogosławieństwo innym i być błogosławieństwem dla innych. Tylko tak możemy rodzić dobre owoce w naszym życiu. I tylko wtedy możemy być współdziedzicami Chrystusa. Współdziedzicami Chrystusa. Gdy jesteśmy poddani pod autorytet Boga. Gdy żyjemy pod ochroną i osłoną Jego autorytetu. I myślę sobie, że nie jest przypadkiem, że pierwsze z przykazań, z 10 przykazań dotyczących relacji z ludźmi, mówi o ojcu i matce. Ponieważ zaraz po Bogu, zaraz po relacji z Bogiem jest matka i ojciec, jest ojciec i matka. Są rodzice, są ci, którzy w naturalny sposób są postawieni w relacji autorytetu nad nami. Szanuj autorytet ojców, od których czerpiesz życie. Szanuj autorytet tych, którzy powodują, że żyjesz, że wzrastasz. Szanuj autorytet tych, od których czerpiesz życie. Szanuj autorytet tych, którzy ciebie formują. Szanuj tych, bo tylko wtedy możesz być tak naprawdę w pokoleniu autorytetu. Możesz żyć w tej relacji autorytetu. Możesz funkcjonować w mocy i autorytecie Boga. I to nie jest ważne, czy twoi rodzice są święci i wierzący. Oni są twoimi rodzicami. Oni są twoimi rodzicami, których dał ci Bóg. Szanuj, czci ojca i matkę, aby ci się dobrze powodziło. To nie jest obojętne, ponieważ dobre powodzenie w twoim życiu zależy od tego, jak szanujesz autorytety, które Bóg postawił w twoim życiu. Święty Paweł mówi o tym, że naprawdę możemy być pod wpływem wielu nauczycieli, wielu ludzi, którzy mówią do naszego życia. Ale tak naprawdę niewielu mamy ojców duchowych. Niewielu mamy tych ojców, którzy rodzą nas do życia. Którzy są dla nas źródłem autorytetu i zabezpieczenia. Czy wiesz, kto jest twoim duchowym ojcem? Czy potrafisz go teraz wskazać? I czy szanujesz go w swoim życiu? Czy otaczasz go czcią i szacunkiem?
Krytykuję.
Szanuj go i czci, a wtedy będziesz w pokoleniu autorytetu. Szanuj go i czci, nawet jeśli jest duchowo daleko od ciebie. Nawet jeśli chciałbyś go zmienić, szanuj go i czci. To było o rodzicach, o ojcach duchowych, o rodzicach. A jaką masz relację z twoimi przełożonymi w pracy? Jaką masz relację z tymi, którzy zatrudniają ciebie, którzy dają ci zarobić? Jak się do nich odnosisz? Co o nich mówisz? Czy ich krytykujesz, czy im błogosławisz? Czy ich poniżasz, czy ich wzmacniasz? Jak funkcjonujesz w tej relacji wobec przełożonych, którzy są nad tobą? A jaką masz relację wobec odpowiedzialnych w kościele? Wobec twojego lidera? Wobec twojego kapłana? Wobec twojego biskupa? Czy błogosławisz im, czy ich poniżasz? Czy wspierasz, czy krytykujesz? Czy podnosisz, czy poniżasz? Ja wiem, że jest niemodne mówić dobrze o księżach i o biskupach. Wiem, że to jest niepolityczne dzisiaj w naszej kulturze medialnej, ale naprawdę od tego zależy jakość twojego życia. Jeżeli nie jesteś błogosławieństwem dla tych, których masz nad sobą, to jesteś przekleństwem. I wtedy nie ściągasz błogosławieństwa do swojego życia, tylko wręcz przeciwnie. A jaką masz relację wobec władzy świeckiej? Wobec rządu? Może nie są z tej opcji politycznej, którą lubisz. Wobec prezydenta? Może nie jest takim człowiekiem, jakim chciałbyś, aby był. Ale czy błogosławisz, czy modlisz się za nich? Czy krytykujesz i poniżasz? To wszystko są pewne puzzle, które w tej układance autorytetu mają znaczenie. Naprawdę mają znaczenie. Jak odnosisz się do tych, którzy są nad tobą postawieni? Ponieważ jeżeli nie będziesz umiał żyć w podległości i w posłuszeństwie, autorytet nie będzie dany nad twoim życiem. To są ważne klucze w tej układance.
Czy mogę powiedzieć, że można coś powiedzieć? Czy mogę również to tak, że krytykuję postępowanie władzy, ale szanuję jako człowieka?
A czy modlisz się za władzę?
No, staram się, ale mi chodzi, żeby nie być, nie zgadzać się z tym, co nie jest dobre.
Ale myślę, że ważne jest to, jak się odnosi. Pozwólcie, że utnę dyskusję na temat polityczny. Jeżeli macie w tej kwestii wątpliwości, polecam wam lekturę. Tu jest bardzo dużo na ten temat. Tu jest bardzo dużo na ten temat. I myślę, że można sobie zrobić dobre studium biblijne na temat posłuszeństwa i uległości władzy świeckiej.
Ale to nie chodzi tylko o władzę. Bo władza to jest taki bardzo jaskrawy przykład.
Jest jaskrawy przykład. Ale myślę, że władza jest... Władza jest...
Tak,
władza jest swoistym papierkiem lakmusowym tutaj, który pokazuje, czy bardziej nam w stronę kwasu, czy zasady, nie? Natomiast myślę sobie, że czasami warto...
Tym, który ja szanuję, czy to jest to samo, co...
Pamiętajcie, że apostołowie powiedzieli, trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Pamiętajcie o tym. Natomiast badaj swoje serce, czy aby na pewno twoja postawa wobec władzy służy twojemu zbudowaniu, czy buduje twoje życie duchowe. Okay? Nie wchodźmy w ten temat zbyt głęboko. Ja mówię o tym studium nie dlatego, że tam znajdziecie tylko i wyłącznie jedyną słuszną receptę i ma być tak, a nie inaczej. Ale naprawdę, w momencie, kiedy macie jakąś wątpliwość co do swojego życia w podległości wobec autorytetów danych, pytajcie Boga. On będzie odpowiadał. Będzie mówił do waszego życia. Pokora. Pojawił się już ten wątek. Kto jest twoim duchowym rodzicem? Czy potrafisz go nazwać? Czy potrafisz mu błogosławić, wspierać, wzmacniać? Czy kiedy coś ci się powiodło i udało, stajesz, rośniesz w piórka, ale jestem hero, nie? Jaki jestem bohater? Czy mówisz, Panie, dziękuję ci, to twoja łaska, to twoja praca we mnie. Czy pokazujesz na siebie, patrzcie, jaki jestem wspaniały, czy pokazujesz na tego, który cię wzmacnia, który cię kształtuje, który cię wyposaża. Pokora to jest postawa, w której pozwalamy Bogu, aby On wzrastał w naszym życiu. I życzę wam właśnie takiej postawy. I myślę sobie, że teraz jest taki czas, kiedy naprawdę krytycznym i kluczowym jest to, abyśmy weszli w przestrzeń autorytetu. Byśmy wyrastali jako pokolenie wolności i autorytetu i byśmy nasze dzieci uwalniali do życia w autorytecie. I nasze dzieci mogą pójść zdecydowanie dalej niż my, jeżeli dobrze je ukształtujemy i wypuścimy. To jest tak jak ze strzałą wypuszczaną z łuku. Jeżeli ona jest dobrze ukształtowana i wyważona, i ma ustawione wszystkie lotki tak, jak trzeba. Ona ma szansę trafić w cel. I nasze dzieci są w o wiele lepszej pozycji niż my, pod warunkiem, że uwolnimy ich do bycia pokoleniem autorytetu. I wypuścimy ich w tym miejscu, do którego nam udało się dojść. I myślę, że to jest realna możliwość kształtowania naszych rodzin, naszego Kościoła, naszego społeczeństwa. To jest to właśnie formowanie naszych dzieci do wystartowania w tym miejscu, w którym my już jesteśmy. Żeby one nie musiały zaczynać od początku tego, do czego myśmy doszli.
Według mnie...
Czekajcie. Chciałem wam pokazać tak trochę na zakończenie ten film, o którym wam wspomniałem. Co to jest? To jest wywiad, który nakręciliśmy trochę więcej niż rok temu w Warszawie. Była taka konferencja w Senacie, List do Ojca. I wtedy z takim studiem filmowym Mirator kręciliśmy wywiady z różnymi osobami, które były gośćmi na tej konferencji. I tam udało się nam nagrać dwa takie wywiady. Jeden z nich jest dla mnie osobiście niezwykle ważny i bardzo znaczący. I to jest wywiad, który nakręciliśmy z doktorem Henrykiem Wieją, który mówił właśnie o tym, o czym dzisiaj do was mówiłem. I to jest to źródło, z którego najwięcej mogłem... Słuchajcie.
Muszę to powiedzieć, bo ciśnie mi się niesamowita złość. Wściekłość.
Tak?
Bo byłem na jego konferencji, że tak powiem, na żywo, na takich trzydniowych warsztatach. Jak powiedziałem księdzu katolickiemu na takich rekolekcjach, że byłem na takim spotkaniu protestantów, od razu mi uciął usta i, że tak powiem, potępił. I teraz jak ty chcesz to pokazać, to nie wiem, czy mam tu siedzieć i wyjść. Chcę jakby zrozumieć, bo jak mówiłeś o tym, to mówię, skąd ten autorytet? Przez kogo jest mi dany? Przez rodziców mam czcić, którzy mi nie dali tego. Przez kapłanów, którzy mi nie dali. Protestant jakby jest moim duchowym ojcem.
Bo... Nie mówię, że...
Ale ja nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Teraz ty mi pokazujesz, kamerka wie, od razu mignęło. To normalnie wściekły jestem na tego kapłana. I teraz chcę, żeby każdy z was, albo ty, żeby wesprzeć modlitwę na moją jakby... Coś jest zranione. Bo to nie jest, że ja będę ukrywał, tak jak ty mówisz wcześniej. Hipokryzją by było, gdybym się nie odezwał. Jestem wściekły. Zły jestem na tego kapłana, który buduje autorytet jakby inny niż ty mi teraz pokazujesz. Ja to kumam, ja to rozumiem. Jestem wdzięczny Bogu za tego protestanta, nie Henryka Wieje, tylko Andrzeja Balda, który był katolikiem. I on mi jakby pokazał to, co ty mi pokazujesz. On mi już to dawno pokazał, kilka lat temu. Ja to próbowałem przenieść na swoją rodzinę, na Stowarzyszenie Trzeźwościowe Katolickie i zostałem potępiony przez to. Teraz trochę się uspokoiłem, jestem zadowolony, że jakby to słyszę. Bo to jest to, co poczułem, co dostałem. I nie będę ukrywał, że te swoje złości. To nawet boję się powiedzieć nienawiści. Bo tak to jest, nie będę ukrywał.
Nie wiem, co ci powiedzieć.
Nie musisz nic powiedzieć, żeby szczerze. Dodałem jest mi drzewo.
Ale też nie chciałbym tego zostawić zupełnie bez komentarza. Nie? Dlatego, że myślę sobie, że my naprawdę często jesteśmy wychowywani w takiej postawie lęku i wielkiego strachu. I myślę sobie, że ta postawa ma uzasadnienie wtedy, kiedy tak naprawdę nie znamy swojej tożsamości. I wtedy, kiedy nie wiemy, kim jesteśmy w Bogu, kim jesteśmy w Jezusie, wtedy możemy się naprawdę obawiać. Ale w sytuacji, kiedy wiemy, kim jesteśmy w Bogu, wiemy, kim jesteśmy w Jezusie, wiemy, w jaki sposób Bóg działa dla nas w Kościele, wiemy, co nam daje, w jaki sposób nas karmi i prowadzi, czego my się mamy bać? Czego my się mamy bać? Ale musimy znać swoją tożsamość. Musimy wiedzieć, dlaczego jesteśmy katolikami, skąd wyrastamy, jak to się wszystko w nas rodzi.
To czemu się uczymy od protestantów? Czemu katolik, ksiądz mnie tego nie nauczy?
Wiesz co, nie potrafię ci powiedzieć czemu, ale mogę ci powiedzieć... Momencik, mogę coś? Mogę ci powiedzieć tyle. Jezus powiedział, dobry ojciec z dobrego skarbca wydobywa rzeczy stare i nowe. I myślę sobie, że naprawdę nie mamy się czego obawiać i możemy czerpać z tego bogactwa, które poprzez reformację i kontrreformację trochę u nas zanikło, a zostało przez braci protestantów, że tak powiem, wypielęgnowane. Miłość Słowa Bożego. Myślę sobie, że my mamy coś, czego oni nie mają, ale oni mają coś, czego nam brakuje i naprawdę możemy się budować również tym. Okej? Okay? Ksiądz coś chce powiedzieć? Czy mi się zdawało?
Ja jako ksiądz mówię o sprawie. Amen.
Wiecie...
Na przekór tam musiałem
to... Według mnie kryzys.
Wiecie co? To jest króciutka migawka. Ale ja wtedy, półtora roku temu, zostałem tą migawką w jakiś sposób powalony i pomyślałem sobie, w tym coś jest. I to zainspirowało mnie do poszukiwań w tym kierunku. I chciałem, żebyśmy to zobaczyli.
Według mnie kryzys sprowadza się przede wszystkim do bierności mężczyzn, którzy nie wiedzą, że mogą, nie wiedzą, że powinni, i nie wiedzą, że to ma tak kolosalny wpływ, kiedy zerwą z biernością. Bardzo często to się wiąże z brakiem modelu, dlatego że większość ojców jest po prostu niezaangażowanych w życie rodziny i w rozwój osobowości dzieci tak, jak Pan Bóg tego oczekiwał. I stąd, jeżeli nam uda się zerwać z biernością mężczyzn i uda się ich zmobilizować do przyjmowania inicjatywy, nie tylko na poziomie obecności, ale i pozytywnej perswazji, co przez to rozumiem, docenianie i wzmacnianie tego, co dobre. Że rola ojca i męża nie polega na korygowaniu, napominaniu i karaniu, ale przede wszystkim wynagradzaniu, okazywaniu wdzięczności i celebrowaniu sukcesu. To wtedy wrócimy, sądzę, do pozycji, którą Bóg dla nas przeznaczył. Okay.
Generalnie wiadomym jest, że ojciec w rodzinie winien mieć autorytet. Jak mógłbyś wskazać źródło tego autorytetu i w jaki sposób my jako mężczyźni możemy ten autorytet uzyskać?
Przykładem autorytetu jest osoba Pana Jezusa, który cały czas mówi z całą pokorą: ja nie głoszę wam własnej koncepcji, ja wam tylko przekazuję to, co przejąłem od Ojca. W Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale widzimy przykład setnika, który mówi: widzę, że podlegasz autorytetowi, Panie Jezu. I dlatego ja cię rozumiem, bo ja też podlegam autorytetowi i stąd jest mój autorytet, że mogę wydawać polecenia. I Pan Jezus dokumentuje: nigdzie w Izraelu takiej wiary nie znalazłem. Zatem autorytet bierze się z poddania. Nie ma autorytetu bez poddania. Jeżeli nie potrafimy szanować autorytetu, który Bóg stawia na naszej drodze, wpierw rodziców, potem naszych przełożonych, nauczycieli, kogokolwiek, to jesteśmy pokoleniem buntu i nigdy nie wejdziemy w pozycję autorytetu. Jeżeli potrafimy uznać autorytety, które Bóg stawia nad nami, okazać im szacunek, niekoniecznie zgadzając się, ale ze względu na pozycję zachowujemy szacunek i potrafimy uszanować pozycję autorytetu, to wtedy Bóg w nas uwalnia serce gotowe na wejście w pozycję autorytetu. Zatem nie ma autorytetu bez uznania wpierw autorytetu i poddania się naturalnym istniejącym autorytetom, bo tylko to uwalnia pokolenie autorytetu. Inaczej jesteśmy pokoleniem buntu.
Czy można powiedzieć, że to jest taki nasz fundament naszego ojcostwa i naszego męstwa?
Ja sądzę, że fundamentem ojcostwa jest wejście w pozycję autorytetu. I autorytet polega także i na miłości, która gotowa jest do zrezygnowania z siebie. Bo w ten sposób zasługujemy na autorytet. Kiedy się domagamy respektowania naszych praw, to wtedy wchodzimy na ścieżkę przemocy, a tutaj nie o to chodzi.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
To na ostatnią kwestię, może powtórzyć, bo nie słyszałem.
To znaczy, tutaj chodzi o to, że autorytet, skomentuję to, nie? No tego nie, to o tym nie mówiliśmy. Autorytet nie bierze się znikąd i z powietrza. I żeby mieć autorytet w rodzinie, to musimy w jakiś sposób na niego zapracować. Poprzez naszą postawę służby, poprzez naszą postawę troski, poprzez naszą postawę opieki i takiego zapewniania bezpieczeństwa i bytu naszej rodziny. I to rodzi szacunek i autorytet nasz w rodzinie. Nie? W związku z tym, jeżeli my wyjdziemy, tak jak, przepraszam, dowcip na koniec, nie? Przychodzi facet do domu po takim całym dniu takiego wewnętrznego targania, walki, przychodzi i mówi: no wreszcie muszę coś tej żonie powiedzieć. Nie? Przychodzi do domu i mówi: i kto tu rządzi? Ona tak patrzy i pyta się: coś ty powiedział? A co, zapytać nie wolno? Ja sobie myślę, to nie bierze się z takiego tupnięcia i uderzenia ręką w stół. Ja mam autorytet. Tylko autorytet rodzi się z naszej postawy służby. Z naszej gotowości zabezpieczania i zapewniania tego wszystkiego, co nasi bliscy od nas potrzebują. Nie? Czyli to mniej więcej o to chodziło. Tak? Ja myślę sobie, że byłoby cenne, gdybyśmy teraz stanęli chwilę jeszcze w modlitwie i byśmy poprosili Pana, aby to On kształtował w nas postawę sługi, postawę posłuszeństwa, postawę podległości autorytetowi, a równocześnie, aby On uwalniał w nas gotowość i zdolność do stawania w pozycji autorytetu. Panie, dużo słyszeliśmy od Ciebie. Panie, dużo mówiłeś do nas dzisiaj, dużo słyszeliśmy też tutaj w czasie tego spotkania. Panie, prosimy Cię, abyś Ty kształtował nasze serce, abyś Ty w nas kształtował serce sługi, serce tego, który jest posłuszny, który jest gotowy poddać się Twojemu autorytetowi i autorytetowi tych, których postawiłeś nad nami. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty uwalniał nas do bycia pokoleniem autorytetu, do bycia w podległości i w posłuszeństwie Tobie. Panie, Ty działaj w naszym życiu i Ty przemieniaj nas, abyśmy potrafili stawać w Twojej mocy i w Twoim autorytecie w naszym życiu. Panie, chcemy, aby Twoja wola wypełniała się tak w niebie, jak i na ziemi. Panie, chcemy, aby Twoje królestwo zapanowało. Panie, pragniemy z Tobą królować i pragniemy być w pozycji autorytetu, w tej pozycji, którą Ty dla nas przygotowałeś i zaplanowałeś. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.